Przeczytamy sobie dzisiaj fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale od 31 do 52 wersetu. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycy, które wziął człowiek, zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie, gnieżdżą się w gałęziach jego. Inne podobieństwo powiedział im, podobne jest Królestwo Niebios do zakwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił, otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy, rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego, kto ma uszy, niechaj słucha. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tą rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili na zewnątrz. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w ogień, w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Mamy bardzo dużo przykładów tutaj, do czego jest podobne Królestwo Niebios. To tak z Królestwem Niebios, z Królestwem Bożym ma być, jak z tymi przykładami, które Jezus Chrystus podał. Ale wiecie, tu na początku jest powiedziane o tym ziarnie gorczycy i musimy tutaj sobie parę słów wyjaśnienia do tego powiedzieć, dlatego że powiedziane jest, że ziarno gorczycy jest najmniejszym ziarnem. Ja wiem, że ziarno maku na przykład jest dużo mniejszym ziarnem od ziarna gorczycy, prawda? Gorczyca ta milimetr, może półtora milimetra ziarenko ma. Ale my musimy zwrócić uwagę na pewną myśl, którą Jezus Chrystus chciał tu zawrzeć. Pierwsza rzecz to ta, musimy sobie o tym powiedzieć, że ziarno gorczycy było takim przykładowym powiedzeniem, które było w tamtych czasach w Izraelu i w Grecji też całej. Tak jak my u nas w Polsce mamy na przykład powiedzenie o szpilce. Na przykład na główce szpilki ile zmieści się demonów, prawda? Takie powiedzenie jest. Albo ile ciężaru utrzymają dwie szpilki? No, utrzymają ciężar przeciętnej kobiety, prawda? Dwie szpilki. Także, no mamy różne takie powiedzenia. I w tamtych czasach właśnie odnośnie gorczycy było takie powiedzenie. Ale ciekawa rzecz, że ziarno gorczycy rzucasz do gleby, i są różne odmiany oczywiście gorczycy, ale jest taka odmiana gorczycy, który tak wyrasta, że pewien nauczyciel słowa żydowski, Szlomo, powiedział, że na drzewo gorczycy to ja się wspinam tak jak na jabłoń. Prawda? No tak wyrasta. I ta myśl, którą Jezus Chrystus chciał wyraźnie przez to ziarno gorczycy powiedzieć, że ziarnko gorczycy jest naprawdę malutkie, prawda? A jak się powiększa, jak się rozrasta. przykład dotyczący Królestwa Bożego polega właśnie na tym, że od malutkiego słowa, które wypowiadasz, od malutkiego zwiastowania dzieją się wielkie rzeczy, prawda? Wielkie rzeczy. Na przykład chociażby jeden grzesznik, jak się nawróci, to ile w niebie aniołów się raduje? Całe niebo się raduje. Jest wyraźnie powiedziane, prawda? A więc zobaczmy, jaką wielką rzeczą dla Boga jest rozszerzanie się Jego Królestwa. I dlatego tych przykładów jest tutaj tak dużo dane. I zawarty tutaj został też taki przykład, Królestwo Niebios podobne jest do zakwasu, który wzięła pewna kobieta i schowała w 3 miary mąki pszennej, aż do kiedy zakwasiło się całe. To ja z oryginału dokładnie wynotowałem ten werset, żebyśmy wiedzieli, że ten zakwas ona schowała, dokładnie schowała w 3 miarach mąki i poczekała, aż wszystko się zakwasi. I to jest takie ważne, jeśli chodzi o królestwo, bo greckie dzyme, drożdże, zaczyn, zakwas w Nowym Testamencie, słowo to występuje dla określenia myśli, dla sposobu myślenia wpływającego na innych ludzi. Mateusza 16,6 i później 11-12 werset przeczytajmy. A Jezus rzekł: miejcie się na baczności, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. I później Jezus Chrystus mówi: jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Widzimy? Zakwas jest tutaj symbolem nauki, symbolem myśli, symbolem pewnego przekazu, który ci ludzie mieli. Kwas chlebowy, no cóż może mieć kwas chlebowy do kwasu faryzeuszów i saduceuszów, prawda? Ale ludzie, jeśli powierzchownie myślą, to myślą właśnie o takich rzeczy. A zakwas jest bardzo ważny, bo się rozszerza. On nie stoi w miejscu, on nie jest ciągle taki sam. Chrześcijanin, jeśli ma w sobie żywą naukę Jezusa Chrystusa, to on nie będzie siedział skupiony, malutki, tylko jak go gdzieś umieścisz, to zaraz będzie pączkował, zaraz będzie się rozwijał, zaraz będzie miał wpływ na całe swoje otoczenie. Jeśli nie masz wpływu na otoczenie, to jesteś naprawdę chrześcijaninem, w którym Duch Święty ma naprawdę niewiele do powiedzenia. Bardzo niewiele. Bo Królestwo Boże ma tę charakterystyczną cechę, mnóstwo przykładów Jezus Chrystus tu dał, że się rozszerza. Każdy ten przykład mówi o tym, że się rozszerza. Chociażby ta drogocenna perła, prawda? Znalazł drogocenną perłę. Miał już nazbieranych pereł, bo to był kupiec, który skupował perły. Wszystkie sprzedał, które miał. Aby mieć co? Aby mieć progres, aby mieć rozwój, aby mieć tą najcenniejszą, prawda? Widzimy, jak to jest z królestwem. Królestwo musi być uważane przez nas za najcenniejsze i ten drogocenny skarb nie rzucamy, jak Słowo Boże mówi, przed wieprze, bo one pożrą i jeszcze na nas się rzucą, ale dajemy w takie miejsca, gdzie będzie rozwój, gdzie będzie coraz bardziej się rozszerzało to Boże Królestwo. Oczywiście w tej przypowieści Jezus wskazuje na fakt przenoszenia zakwasu, tak jak uczniowie przenosili Ewangelię na innych ludzi. Oni po prostu rozszerzali tą Ewangelię. Musimy też zauważyć, że z tej ilości mąki zakwaszonej 3 miary, wiecie ile to było? 40 litrów. Można było wypiec chleba dla około 100 osób. Wychodziło mąki tyle, z tej mąki wychodziło tyle chleba, że starczyłoby dla 100 osób. Nie chodzi więc w tej przypowieści o wypiekanie chleba na własne potrzeby. Chrześcijanin, Królestwo Boże, to nie jest coś, co na własne potrzeby tylko bierzemy sobie. ja przyjmuję Ewangelię, żebym ja był zbawiony, ewentualnie mąż był zbawiony jak kobieta, albo żona jak mężczyzna i dzieci ewentualnie nasze i to jest ta gromadka, dla której zdobywamy to królestwo i płot stawiamy i koniec. Kochani, ja przypominam sobie, opowiadano kiedyś mi taką historię o pewnym zborze, w którym zrobili bracia, pastor zrobił spotkanie starszych zboru i po prostu porozmawiał z nimi, czy robimy ewangelizację, czy zapraszamy kogoś, żeby nam usłużył w czasie tej ewangelizacji. I wszyscy bracia podjęli, wiecie, jaką decyzję? Nikogo nie zapraszamy, nie robimy żadnej ewangelizacji. Bo jak zrobimy ewangelizację, zaczniemy głosić słowo, to przyjdzie taka hołota, że później nie będzie co z nimi w zborze, jak uporządkować. Poniszczą krzesła i to wszystko, i cały wystrój wewnętrzny. A ta gromadka, którą my mamy, akurat się mieści w tej naszej kaplicy, więc wystarczy nam to, wystarczy. Czy nam też tak wystarczy to? Wystarczy, mieścimy się? Tak? Mieścimy się, tak. No to więcej nic nie trzeba. Amen? Nie amen? Kochani, widzimy, że my mamy patrzeć zupełnie w inny sposób. Niektórzy ludzie, jak rozpoczęliśmy budowę nowego kościoła, powiedzieli, ale dla was po co taki duży kościół? Po co wam taki duży kościół? Potrzebny nam taki kościół? No nam konkretnie tutaj nie. Ale potrzebny dla tej hołoty, która się nawróci. Tak jak oni powiedzieli, prawda? A my ich kochamy. My ich kochamy i chcemy, żeby oni znaleźli to samo, co myśmy znaleźli. Ten skarb, tą perłę, żeby ją sobie wzięli, umieścili w sercu. I żeby radowali się, żeby było więcej chwalców Bożego imienia. Żeby było więcej tych, którzy uporządkują swoje życie przed Bogiem, że staną się sprawiedliwi, staną się uwielbiający Boga, że będą skakać na chwałę Pana. A tu nie ma miejsca skakać. Ja bym sam poskakał, ale gdzie? Nie ma gdzie. A tam będzie miejsce. Będziemy mogli i skakać, i śpiewać, i chwalić Pana, i uwielbiać Go, wywyższać. Będziemy mieli więcej nauczycieli Słowa Bożego, więcej nauczycieli szkoły niedzielnej. Amen? To jest wzrost. To jest królestwo. I my musimy myśleć o tym królestwie jak o czymś, co zostało nam zlecone przez Boga Wszechmogącego. Żebyśmy szli na cały świat, na całą białą i byśmy zwiastowali Ewangelię. Jak? Pod supermarketami? Jak nas Pan pośle, to zrobimy to. Ale my robimy dokładnie wykonując polecenia Boże. My mamy wykonywać Boże dzieło. Jeżeli wrzucasz do ziemi ziarno gorczycy, to ci nie wyrośnie kukurydza. Za nic nie wyrośnie. Jeśli rzucisz ziarno maku, to wyrośnie ci narkotyk, tak? Wyrośnie ci mak po prostu. A jak spożytkujesz, to już jest twoja mądra decyzja. Więc jeżeli mamy coś, co Bóg nam daje, musimy to właściwie spożytkować. Jeżeli my zaczniemy rzucać właściwe ziarno pomiędzy tych wszystkich, którzy są wokół nas, to wyrośnie dobra roślina. Boża roślina. Jeżeli my zaczniemy w mocy Ducha Świętego się modlić o na przykład chorych, to oni nie poumierają, tylko zostaną uzdrowieni. Czy o to chodzi? No właśnie tak. No właśnie o to chodzi. Żebyśmy tak wzrastali w wierze, żebyśmy widzieli Boże cuda, żebyśmy doświadczali Bożych cudów, i żeby to, że my wkładamy ręce, nie było tylko przywilejem mnie jako pastora, a żeby to się rozlało po wszystkich w społeczności. A później trzeba pilnować, żeby nikt inny tego nie wziął. No widzimy, ma się rozszerzać, ma się rozwijać. A więc Królestwo Niebios jest podobne. Do czego? Do rozwoju jest podobne. I my mamy właśnie w tym kierunku dokładnie zmierzać. otworzę w przypowieściach usta moje, wyrzucę z siebie to, co jest ukryte od założenia świata. Dokładnie tak oryginał mówi. To, co tutaj czytaliśmy, że Jezus Chrystus otworzy swoje usta i będzie mówił. I będzie mówił. I ogłosi to, co ukryte od założenia świata. Cóż to takiego jest ukryte od założenia świata? Jezus Chrystus w zasadzie nawiązuje do psalmu 78, wersetu 2, ale nie jest to dokładny cytat. Bo psalm 78, werset 2 mówi: do przypowieści otworzę me usta. Wyjawię tajemnicę zamierzchłego wieku. Psalm ten wskazuje na czas wędrówki narodu izraelskiego do ziemi obiecanej. Różnica więc tkwi w formułowaniu od stworzenia świata. Bo dalszy werset tego psalmu, trzeci, mówi: cośmy słyszeli i cośmy poznali i co nam opowiedzieli nasi ojcowie. Natomiast w Ewangelii Mateusza Jezus Chrystus mówi, chodzi tu o czas przed tymi wydarzeniami, kiedy naród izraelski szedł z Egiptu. Można powiedzieć, że przed samą historią nawet. Zobaczmy, Jezus Chrystus mówi już nie o tych rzeczach, które zostały Izraelitom opowiedziane przez ich ojców, jak Bóg w cudowny sposób ich prowadził przez pustynię, ale chodzi tutaj o okres, który był przed stworzeniem, czyli przed zaistnieniem czasu. A więc zobaczmy, są przy stworzeniu świata już w zasadzie zanim świat został stworzony, pewne rzeczy zostały ukryte. I dopiero kiedy Jezus Chrystus przyszedł, zadaniem Jego było wyjawić to Izraelitom, co zostało ukryte, i opowiedzieć o tym. Jest dosłownie powiedziane w tym słowie, że ja to, co przyszedłem wyjawić, wyrzucę z siebie. Dosłownie wyrzut. Jakby taki wyrzut, żeby to rozleciało się daleko. Jakby wybuch taki, dosłownie. Jezus Chrystus przekazuje całemu światu. Cóż to takiego? Jezus chce dokładnie przekazać całemu światu. Otóż dalszy werset z tego, co czytaliśmy, mówi: podeszli do Niego Jego uczniowie, mówiąc, wyjaśnij nam przypowieść o chwastach. I greckie słowo disafeo, oznajmiać, wyjaśnić, objaśnić, wykładać. W Starym Testamencie to wyjaśnienie, to wykładanie czynił Mojżesz. I jest to zapisane w 5 Mojżeszowej, 1 rozdział, 5 i 6 werset. Jest powiedziane: za Jordanem w ziemi moabskiej Mojżesz zaczął wykładać ten zakon następująco. Pan nasz Bóg przemówił do nas na Chorebie. Już dosyć waszego pobytu na tej górze. I tam dalej możecie sobie w domu przeczytać ten pierwszy rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. I tam dalej są wyjaśnienia i przekazania i te wszystkie rzeczy, które tam zostały wyjaśnione przez Mojżesza. Mojżesz i Jezus dany został tym dwóm mężom, tym dwóm prorokom. Jest powiedziane wyraźnie, że Mojżesz jest takim wzorcem tej doskonałości, która później przyszła, czyli Jezusa Chrystusa. I sam Mojżesz powiedział: proroka jak ja wzbudzi wam Pan i Jego słuchać będziecie, a jeśli nie, no to zginiecie po prostu. Zginiecie, jak go słuchać nie będziecie. I zobaczmy, że Jezusowi, Chrystusowi i Mojżeszowi dany został autorytet i dana została moc do objaśnienia zakonu. Zakonu, prawa, które zostało nadane ludziom. Zobaczmy, że zanim Jezus Chrystus nie przyszedł, to ludzie nie rozumieli prawa tak, jak należało go rozumieć. Zobaczmy, czego oni się trzymali. Oni się trzymali: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej, i tak dalej. Oni tam nie rób tego. I pilnowali, jeśli cokolwiek ktoś zrobił, czy aby nie przekroczył Bożego prawa. Jezus z uczniami swoimi szedł, uczniowie zmęczeni, bo dużo wędrowali, bo Jezus Chrystus dużo głosił słowa od Ojca swojego z nieba. I co zaczęli robić? Zaczęli rwać kłosy. I kiedy to było? W sabat. W sabat. A później jeszcze przyszedł człowiek z uschłą ręką do świątyni, a oni się patrzyli, co to Jezus Chrystus zrobi, bo sabat jest. Widzimy? Zaczęli patrzeć tylko na to, co nie wolno. A w ogóle pominęli ten cały początek, w którym Bóg powiedział, będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca, twojego z całej duszy twojej, z całej siły twojej, podobne do tego, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I na tym opiera się cały zakon, prorocy, prawo całe się opiera. Widzimy? Bo Słowo Boże wyjaśnia, Jezus Chrystus odkrywa to, wyjaśnia to, tłumaczy to dokładnie. No bo przecież, jeżeli miłujesz swojego bliźniego, to mu nie ukradniesz nic, to nie zabijesz go i nie będziesz cudzołożył z jego żoną i tak dalej, prawda? No prosta rzecz, jeśli miłujesz Boga, jeśli miłujesz bliźniego, nie zrobisz tych pozostałych wszystkich rzeczy. Dlatego w tych dwóch przykazaniach mieści się wszystko, co dalej. I Jezus Chrystus przyszedł, aby to objaśnić. Patrzcie, nie pilnujcie tak tego, tylko kochajcie Boga i kochajcie bliźniego. I samo wam wyjdzie to, co jest dalej. Samo wam wyjdzie, jeżeli zrozumiecie, że w zakonie chodzi o miłość. Jeśli masz miłość, Jezus Chrystus im to nawet na przykładzie ich dobytku tłumaczył. No jeżeli ci, mówi, cielak albo owca wpadnie do studni w sabat albo do dołu, to co, czekasz aż słońce zajdzie? Wyciągasz. Czyli dobre rzeczy, pełne miłości dla innych, nawet możesz niby złamać zakon. Bo przecież Jezus Chrystus mówi, no w każdy sabat kapłani łamią zakon. Dlaczego? No bo zabijają owce, zabijają cielęta, zabijają woły i składają ofiary, przecież pracują. Czego nie wolno przecież robić? A czy mają grzech? Sami Żydzi uznali, nie, no nie mają grzechu, bo oni robią to po to, żeby złożyć ofiarę. Czyli jeżeli z miłości coś do Boga chcesz dla Boga zrobić, to w sabat nie możesz, czy możesz? Jeśli chodzi o Boże Królestwo, są rzeczy, które my musimy patrzeć i oceniać je według wyjaśnienia, które nam daje sam Jezus Chrystus. My musimy rozumieć, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Co to znaczy, że na pierwszym miejscu jest królestwo, a wszystko inne jest dalej? Co to znaczy kochać Boga ponad wszystko? My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w rękach Bożych, jesteśmy przez Ducha Świętego prowadzeni i musimy się nauczyć chodzić Bożymi drogami. Tym, który sieje dobre nasienie, Syn Człowieczy, polem jest świat. Zwróćmy uwagę, że polem nie jest ziemia izraelska, ale cały świat. Głoszenie Ewangelii skierowane jest nie tylko do ziemi Izraela, do Żydów, ale do całego świata i wszystkich narodów. Posłanie do Izraela różni się jednak od posłania do narodów tym, że ci pierwsi mają przyjąć Mesjasza, wchodząc do nowego przymierza z Izraelem. Natomiast ci drudzy, czyli narody, poganie, przez przyjęcie Mesjasza mają dołączyć do społeczności Izraela i jako jej część uczestniczyć w przymierzach danych potomkom Abrahama, Izaaka i Jakuba. I opacznie zostało to zrozumiane przez bardzo wielu ludzi. I zaczęli głosić o tak zwanej, tak zwanym nowym Izraelu i zastępczym Izraelu. I wiele kościołów, i to dużych kościołów, głosi po dziś dzień w ten sposób, że Żydzi zostali odrzuceni ze względu na to, że ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, a myśmy przecież nie ukrzyżowali. No co, Polacy ukrzyżowali Jezusa Chrystusa? Polacy czy Żydzi? Żydzi. No, dlatego my, Polacy, jesteśmy nowym Izraelem, a oni zostali odrzuceni. Czy Izrael został odrzucony? Ależ tak, Słowo Boże mówi, zostali odrzuceni. Widzimy? Właśnie Jezus Chrystus to wyjaśnia i pokazuje. I to w bardzo wyraźny sposób. Poganie, ludzie z narodów przyjmujący Jezusa Chrystusa zostali nie zamiennie umieszczeni zamiast Żydów, tylko zostali dołączeni. I dlatego dla mnie jest bardzo trudno zrozumieć, skąd w chrześcijanach bardzo często, nie mówię w nas akurat, ale bardzo często wśród chrześcijan jest wrogość wobec narodu izraelskiego. I to jest jawnie, wyraźnie wypowiadane. Nie mówią tak wyraźnie o innych narodach, że są znienawidzone, ale o Żydach bardzo wyraźnie to mówią. A przecież my staliśmy się też Żydami po przyłączeniu do narodu izraelskiego. My mówimy, nie, nowym Izraelem, to tak ładniej brzmi. Ale nowy Izrael to są Żydzi. Więc nie wstydźmy się o tym mówić, jeśli ktoś nas wyzywa, ty Żydzie, no nie wstydźmy się cieszyć się z tego, że uznali z nas za prawdziwych chwalców Bożego imienia. Kochani, nic nie ma obraźliwego w powiedzeniu, że ktoś jest Żydem. Jest wstyd kraść. Jeżeli Żyd kradnie, to wtedy wstyd. Jak Polak kradnie, to wtedy wstyd. Jak Żyd zabija, to wstyd. Jak Polak zabija, to też wstyd. Prawda? I musimy na to spojrzeć z tego punktu widzenia, aby znać tą prawdę Bożą, że odrzuceni Żydzi to są Żydzi, którzy nie przyjęli Mesjasza. I oni czekają na czasy ostateczne, kiedy tam resztka zostanie zbawiona. Oni są w błąd wprowadzeni i to bardzo głęboko, bo wśród nich jest wielu, którzy nie przyjęli Mesjasza, wśród nich jest wielu, którzy są ateistami, w ogóle Boga nie przyjmują, tak samo jak wśród innych narodów. I musimy sobie z tego zdawać sprawę, że Jezus Chrystus przyszedł, aby to wszystko uporządkować, aby bardzo wyraźnie pokazać, że ci, którzy służą Jezusowi Chrystusowi, są potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. To są ich potomkowie. Do Abrahama Bóg powiedział, że jego potomstwo będzie jak piachu na brzegu morskim. Miał na myśli Izaaka? To jest piach? Jeden syn? No później z Keturą jeszcze miał kilkoro dzieci, ale to przecież nie piach na brzegu morskim. Wiecie, dlaczego tak zostało powiedziane? Bo my jesteśmy też potomkami Abrahama. Każdy, kto wiarą zaczyna żyć, każdy, kto zaczyna służyć Bogu w Jego Królestwie i przy rozszerzaniu, rozwlekaniu, rozrzucaniu wszędzie Królestwa Bożego, zostaje przyłączony do Abrahama jako jego syn. A więc wszyscy ci, którzy żyją wiarą, są dziećmi Abrahama. Ma Abraham dzieci dużo? Oj, ma. Bardzo dużo. I to zostało, to było ukryte, jeszcze przed stworzeniem świata było ukryte. I trzeba było, aż przyjdzie Jezus Chrystus, żeby to zostało objawione, żeby to zostało odkryte, żeby to było pokazane, żebyśmy to wszystko rozumieli. Inni ludzie to rozumieją. Skoro wyzywają Żydów i krzywdzą Żydów, to znaczy, że tego kompletnie nie rozumieją. zupełnie nie dociera. I dlatego jak Jezus Chrystus przyszedł, to nie mówił do nich jawnie, tylko mówił wszystko tylko i wyłącznie w przykładach i przypowieściach. Nie dało się inaczej. W żaden inny sposób. Wiecie, to jest po prostu tak, oryginał mówi o tych przykładach, to jest parabola po grecku. To jest, wiecie, tak okrężnie wytłumaczona prawda, bo inaczej ci ludzie nie są w stanie przyjąć. Powiedz człowiekowi wprost pewne sformułowania, które bierzesz bezpośrednio od Ducha Świętego. Patrzy na ciebie jak na jakiegoś dziwaka. Myśli, że jesteś jakiś nienormalny. Czy w głowie ci się poprzewracało? Ci, którzy nie rozumieją tego, co mówisz, a mówisz pod wpływem Ducha Świętego, są ludźmi, którzy są bardzo daleko od Boga. Bardzo daleko. I będą ciebie uważali, że ty jesteś odstępcą. Że ty zbłądziłeś. Że ty potrzebujesz zawrócić z tej drogi. Z jakiej drogi? Za Jezusem Chrystusem? Masz zawrócić? Przepraszam, kto chce, żeby dziecko Boże zawróciło z tej drogi za Jezusem? Kto chce? Szatan, diabeł. Więc jeżeli głosisz taką prawdę, w cudzysłowie prawdę, to głosisz dokładnie to, co chce szatan. Taka jest prawda. Musisz iść za Jezusem, bo tak zostało to w Słowie Bożym powiedziane. Zrozumieliście to wszystko? Powiedzieli mu: tak, Panie. A on im powiedział: dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do Pana domu, który wydobywa ze swego skarbca rzeczy nowe i stare. My musimy zdać sobie sprawę z tego, że całe Pismo Święte jest natchnione. Całe Pismo Święte. A więc nie możesz oddzielić i powiedzieć tak, tu jest Nowy Testament. To jest Słowo Boże, a to są jakieś takie historie spisane tak podobne to trochę do Słowa Bożego. Widzicie? Nowy Testament jest mniejszy. Słowo Boże mówi, całe Pismo jest natchnione. I dobre do wykrywania błędów, do wszystkiego. I dlatego Pismo Święte mówi wyraźnie. Nie lekceważcie tych, którzy są uczonymi w Piśmie, odrzucając wszystko, co oni mówią. Jeśli uczony w Piśmie, i to jest powiedziane nawet każdy uczony w Piśmie, staje się uczniem Królestwa Niebios, czyli przyjmuje Jezusa Chrystusa z całą Jego nauką i z całym prowadzeniem Ducha Świętego, to do kogo jest podobny? Jest podobny do Pana domu, który ma w swoim domu skarbiec. I z tego skarbca wydobywa stare rzeczy i nowe rzeczy. Rozumiemy? Korzysta i ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. Korzysta ze Starego Przymierza i z Nowego Przymierza. I to Jezus Chrystus mówi. Tymi słowami Jezus Chrystus bardzo wyraźnie podkreśla, że Nowe Przymierze, kainē diatēkē, po grecku, w żadnym razie nie znosi mądrości Starego Przymierza. W żadnym razie. Jezus Chrystus powiedział, ja nie przyszedłem odrzucić zakon, ale zakon wypełnić. Pokazać wam, że jest możliwe wypełnienie zakonu. I gdybym ja nie przyszedł, Jezus Chrystus powiedział, i nie powiedział wam o tym wszystkim, nie mielibyście grzechu. A tak grzech macie i ze względu na swój grzech zostaniecie osądzeni. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi. Żydzi uważali, że prawa należy tak przestrzegać, żeby jakoś po prostu, no jakoś sobie poradzić w tym życiu. I oni po prostu to tak tłumaczyli. Pójdź i naśladuj mnie, Jezus Chrystus do jednego Żyda powiedział. On powiedział, najpierw tylko pochowam ojca swojego, zaraz przyjdę i będę ciebie naśladował. I wiecie, co to oznacza? Dochowam mojego ojca do śmierci i wtedy przyjdę, będę ciebie naśladować. Niektórzy myślą, czytając to słowo, że ojciec już umarł, on tylko pogrzebu, tam zrobi z pogrzebem wszystko i zaraz przychodzi. Nie, ojciec żył i miał się całkiem dobrze. To tak mi Żydzi tłumaczyli to słowo. Oni mówili, że to o to chodzi i to jest znane w narodzie izraelskim. Ja dochowam do śmierci mojego ojca, a może wyjść tak, że to ja pierwszy umrę, a ojciec jeszcze nadal będzie żył. I wtedy przyjdę, będę ciebie naśladował. Gdzie? W zaświatach? W grobie będzie naśladował Jezusa Chrystusa? Tu już jest troszkę za późno. A więc patrzmy, że my mamy być ludźmi, którzy korzystają ze starego prawa i z nowego prawa. Nie odrzucamy zakonu. Nie odrzucamy 10 przykazań. Nie odrzucamy przepisów zakonu. Ale patrzymy, jakie jest ich umiejscowienie w stosunku do tego, co mówi Bóg przez Ducha Świętego. Umieszczamy we właściwym miejscu. Starego Testamentu nie dałoby się zrozumieć, gdyby nie Nowy Testament. Inaczej mówiąc, rzeczy ukryte przed stworzeniem świata, przyszedł Jezus i objawił je. Dopiero wtedy zostały one objawione. Łączą się te przymierza, stare i nowe, dzięki Mesjaszowi, który zespala je w jedność Słowa Bożego. O relacjach między starym i nowym prawem mówią również przypowieści o winie i bukłakach albo o łacie i okryciu. Marka 2, rozdział 21-22 werset mówi: nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Nie znam się na tym, bo nigdy wina nie robiłem, ale widocznie coś w tym jest, skoro Słowo Boże mówi wyraźnie. Łukasza 5, rozdział 36-37 powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać starą szatę, bo inaczej rozedrze się nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki, samo się wyleje, jeszcze bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Dobrym przykładem relacji między starym i nowym przymierzem jest pierwszy list Jana, w którym Jan pisze o przykazaniu miłości. I mówi tak, 1 Jana, 2 rozdział, 7-8 werset. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam. Widzimy to połączenie? On mówi o starym przykazaniu, nowym przykazaniu. Ale stare nie zostało odwołane, a nowe, które jest wprowadzone, jeśli ktoś po staremu żył i tylko literalnie chciał przestrzegać Pismo Święte czy zakon, no to mu się to nie zgadzało, ale teraz, kiedy Jezus Chrystus przyszedł, powiedział, a ja wam powiadam, i kiedy mówi to, co on powiada, to w zasadzie jest to, co w starym jest powiedziane. Tylko potrzebny był wykład. Tylko potrzebne było dokładne wytłumaczenie, dokładny opis, dokładne wyjaśnienie, żeby ludzie rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. O co chodzi na przykład w tym królestwie. Że my królestwo. No, szukajcie najpierw królestwa. To najpierw mamy chodzić na nabożeństwo, później co mamy jeszcze i tam zaczynamy patrzeć. Królestwo to jest rozszerzanie się. Jeśli Słowo Boże wchodzi do twojego serca i leży odłogiem, to jest dokładnie tak, jakbyś ty masz wszystko, masz krew w sobie, masz wszystko i krew nie krąży. Możesz żyć? Tak samo jeśli chrześcijanin nie krąży, to znaczy, że umiera. Musisz krążyć. Musisz działać. Słowo Boże nie może w twoim sercu leżeć sobie odłogiem i gnić. Ale Słowo Boże musi wykonywać dzieło Boże. Jeśli Bóg coś do ciebie na nabożeństwie powie, na przykład dzisiaj, i coś do ciebie dotarło, fajne słowo, dobre słowo dzisiaj pastor głosił, no, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Idziesz do domu i na drugi dzień ktoś ciebie pytał, co pastor głosił? A już nie pamiętam, ale dobre było, naprawdę było dobre. To jest tak, jakbyś się najadł bardzo dobrego pokarmu, bardzo dobrego. I w żołądku nie miał w ogóle kwasów żołądkowych. Co by się stało? Niestrawność i do szpitala. Jeśli Słowo Boże zostanie w tobie umieszczone, wartościowe Boże Słowo, i nie wykona żadnej pracy, to nie odżywisz swojego ducha, nie odżywisz swojego chrześcijaństwa, nie odżywisz siebie jako dziecka Bożego. Musi być wykonana praca. Co robić? Po czym się poznaje, że ktoś Słowo Boże wykonuje, a ktoś nie wykonuje? Na budowę przywożą materiały budowlane. I ludzie stoją. Materiały są i robotnicy są. Rosną ściany? Nie, no bo pracownicy nic nie robią. Materiał jest, pracownicy są, ale nic nie jest robione. Widzimy, jak to jest? Chrześcijanin przychodzi na nabożeństwo, bierze sobie w teczkę czy w kieszenie materiały, nazbierał materiałów i poszedł do domu. W domu materiały wyjął, położył sobie na biurku i robi dalej swoje. Co Królestwo Boże ma do powiedzenia w naszym życiu? A nic. Z Królestwem Bożym to jest tak. Jeśli weźmiesz zakwas i go schowasz w trzech miarach mąki, przykryjesz, schowasz po prostu. Zdaje się, nic się nie dzieje. A później wszystko zakwasiło się. Jeżeli masz coś w słoiku zakręcone i słoik nie jest zaciągnięty, to co się dzieje? To dojdzie do tego, że twoja pokrywka z tego słoika wyleci w powietrze. Dlaczego? Bo rosło. Nic tam nie dodawałeś. Ono urosło. Tak ma być z twoim życiem. Nawet jeśli jesteś deklem przykryty i masz Słowo Boże i Duch Święty w tobie jest, to ci zerwie ten dekiel. I zaczniesz myśleć o Bożym Królestwie. I zaczniesz myśleć o Bożym dziele. Nie dasz rady usiedzieć na miejscu. Nie dasz rady nie mówić. Przestańcie już mówić o tym Jezusie Chrystusie, o tym zmartwychwstaniu. Co Piotr powiedział? Rozważcie sami, czy możemy milczeć o tym. Kogo bardziej mamy słuchać? Boga czy ludzi? Jeśli nic nie robisz z Bożym Słowem, to kogo słuchasz? Boga czy diabła? Jeśli nic nie robisz, to na pewno nie Boga. Dlatego zwróćmy na to uwagę, że musi się w nas coś konkretnego dziać. Dopiero w nowym prawie Jezus zaświadczył swoim życiem i ofiarą, dał jego pełną interpretację. Miłość bliźniego wyraża się w gotowości oddania za niego swojego życia. Jana 13, rozdział 34 i 35 werset mówią, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Po czym poznali, uczniów po tym, że się wzajemnie gryźli, że się wyszydzali, że się krytykowali, że się nawzajem oplotkowywali, że obgadywali się wszędzie do wszystkich sąsiadów. A wiecie, jaki ten Jan? A wiecie, jaki ten Piotr? I on niby taki święty, i on niby ma klucze od królestwa, a zdradził Jezusa. Zaparł się, wyparł się, że w ogóle go zna. Czy tak się zachowywali apostołowie? Poznali ich, że byli z Jezusem. Po czym? Bo miłość taką samą mieli jak Jezus Chrystus. Taką samą miłość mieli. Marka 10, rozdział 45, werset mówi, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Tu nie był problem w tym, że Piotr nie chciał, żeby Jezus Chrystus mu nogi umył. I nawet nie chodziło już o to, że jak zrozumiał, co Jezus Chrystus do niego mówi, to mówi, Panie, nogi, nie tylko nogi, ale i uszy, i głowę, i plecy mi umyj. Jezus Chrystus powiedział, o, to dobrze, no dawaj, zaraz umyję. Nie. Jezus Chrystus mu wytłumaczył, o co chodzi. Chodzi o miłość. To, co ja wam uczyniłem, żebyście sobie wy nawzajem robili. Kto mi dzisiaj umyje nogi? No chętni, co jest? Widzicie? O, jest jeden. Jacek. Idź po miskę. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my mamy mieć takie nastawienie, żebyśmy byli nawet gotowi umyć nogi, pomóc w czymś. Czy jesteś gotowy każdemu pierwszemu, lepszemu ze zboru umyć nogi? No temu, tamte, ale tamtej to nie, to jemu nie. Widzimy? Przeanalizujmy nasze własne życie. Popatrzmy, jacy jesteśmy w środku. Czy Królestwo Boże ma na nas wpływ? Czy to ziarno gorczycy rzeczywiście się rozrasta w nas i staje się drzewem? Czy rzeczywiście? W Rzymian w 5 rozdziale, 8 wersecie jest powiedziane, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie kiedy byliśmy święci, to za nas umarł, tylko kiedy byliśmy grzesznikami, wtedy za nas umarł. Czyli umarł za tego, który dla niego był wredny. Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Kto? Bo loda nie dał mu? Bo nie dał mu kanapki? Bo nie dał mu wody do picia? Ci, którzy przybijali Jezusa Chrystusa do krzyża. Ci wredni. To bandyci byli. I on się za nich modlił. I to modlił się, że do Ojca, żeby im przebaczył grzech. Ja to już im przebaczyłem, ale Ojcze, no, przebacz im. Właśnie za nich umieram. W ten sposób stare przymierze nabiera dodatkowego znaczenia w nowym, które daje mu pełną interpretację, a w niej również uwidacznia się hierarchia wartości i priorytety. Na przykład wyższość wnętrza człowieka i wypływających stąd uczynków nad zewnętrzną pobożnością. Ludzie uważają, że święty i taki doskonały jest ten, który zewnętrznie jest taki pobożny. Widać, że to jest pobożny człowiek. Wnętrze ma wyższość nad tym, że zewnętrznie coś widać jako pobożność. Wnętrze. Jezus Chrystus głosił słowo i uczeni w piśmie głosili słowo. Jaka była różnica? Że w tym, co mówił Jezus Chrystus, to nawet ci żołnierze, którzy przyszli, żeby go pojmać, nie pojmali go. Dlaczego? Bo mówił jak nigdy dotąd żaden człowiek. W mocy mówił. Moc mający. wyższość rzeczywistego celu zakonu nad takim legalistycznym jego przestrzeganiem, takim literalnym. Rzeczywisty cel zakonu objawił Jezus Chrystus. I on jest ważniejszy od samego tekstu zakonu. Nowe przymierze jest pewną interpretacją Starego Przymierza. Nowy Testament jest interpretacją Starego Testamentu. Dosyć dobrze oddają to słowa apostoła Pawła. Rzymian 3, rozdział 31, werset. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie. Zakon utwierdzamy. Czyli my prawo umacniamy jeszcze bardziej. Zakon utwierdzamy, zakon stanowimy. Kiedy głosimy o Jezusie Chrystusie, to w sumie stanowimy zakon. Bo jak mówimy o Jego miłości, mówimy o przykazaniach. A więc utwierdzamy Stary Testament. Potwierdzamy, że on jest ważny. Że wcale nie jest odwołany. Jezus Chrystus odsłania ludziom sens Starego Przymierza. Czyli to, co było od początku stworzenia zakryte. Był zakryty sens zakonu. Bóg czekał tylko na posłuszeństwo. Żeby przez to posłuszeństwo ludzie doszli do właściwych wniosków, czytając zakon. Ale doszli? 2 Koryntian 3, rozdział 14 do 16 wersetu, na koniec przeczytajmy. Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje odsłonięta. Widzimy? Na tym polega, abyśmy rozumieli słowo i je wprowadzali w naszym życiu. I stali się przykładem dla innych ludzi. Nie coraz bardziej potwierdzali tych niewierzących, którzy nie dowierzają, czy rzeczywiście damy radę wybudować ten kościół. I w te wątpliwości nas wganiają, a my zaczynamy rozważać to w poważny sposób. Czy należy w poważny sposób rozważać to, co Jezus Chrystus powiedział, zburzcie tą świątynię, w 3 dni ją odbuduje? 40 lat budowali, a ty ją w 3 dni odbudujesz. Ja się pytam, ile dni potrzebujemy na wykończenie naszego kościoła? Tyle, ile powie Pan. Bo jakby Pan powiedział, że w przyszłym roku się zgromadzacie, to byśmy się zgromadzali. Bóg by wszystko zapewnił. To ma być czas, kiedy będzie się uczyć nasza wiara. Kiedy będziemy się kształcić w zasobności od Boga. Kiedy będzie nas krok po kroku uczył, że w ostatniej chwili będzie nam dawał i będzie starczało. Żebyśmy się nauczyli żyć po Bożemu. Myślicie, że to się bierze od tak o, z zapazuchy poleciało? Najpierw Bóg przygotowywał ludzi latami. Latami, żeby z niczego robili coś. Nie mając nic, żeby podejmowali decyzje zgodne z Bożą wolą. Nie mając nic, realizowali Boży plan. Nic nie mający, apostoł Paweł powiedział, a jednak wszystko nabywający. Jak można nic nie mieć i wszystko kupować? Przez wiarę. Właśnie przez wiarę. Nic nie mający, a jednak wszystko nabywający. Mieliśmy 70 tysięcy, a kupiliśmy plac za 250 tysięcy. Niektórzy myślą, że to z Ameryki przysłali. Wtedy, kiedy plac kupowaliśmy, nikt nie przysłał. Nawet nie odpowiedzieli na prośby. A kupiliśmy? kupiliśmy, jeszcze za notariusza zapłaciliśmy, dodatkowo jeszcze były koszty. No, jak zbieraliście 10 lat, to może i tak. Ile zbieraliśmy? 4 tygodnie. I Bóg dał. Oczywiście trzeba iść wiarą, bo ja przypomnę, że kiedy już miałem przelać pieniądze dla pani, która nam sprzedawała ten plac, to jeszcze tego samego dnia nie miałem pełnej sumy. Tego samego dnia. O 10 szedłem do notariusza i zaraz po 10 miałem przelać pieniądze, a pieniądze, których brakowało, tam brakowało chyba z 15 tysięcy, otrzymałem o 8. Bóg uczy. A ponieważ wcześniej już ćwiczył w takich rzeczach, bo ktoś stwierdził, bardzo wyraźnie mówiąc, a macie pieniądze na budowę? Ja mówię, nie. A wy to zawsze budujecie bez pieniędzy. Czy to było złe stwierdzenie? Wy to zawsze budujecie przez wiarę. To jest to, o co nam chodzi. Dlatego mówię o królestwie, że się musi rozszerzać. Nie możesz, bracie i siostro, stać w miejscu. Że 20 lat temu położyłeś na kogoś rękę i ktoś został uzdrowiony i od 20 lat wspominasz. Wspominasz to. Masz ciągle mieć następnych, których Bóg uzdrowi, kiedy będziesz się modlić. Następnych i następnych. I jeszcze masz przyuczyć parę osób do tego, żeby to robili. I jeszcze masz uszczęśliwić ich, że ich też Bóg będzie wysłuchiwał. Masz ich nauczyć, jak to się robi. A więc rozwijaj się i ucz innych. I prowadź za sobą. Wiecie, jak się poznaje przywódcę? Po czym się poznaje? Jak przywódca ogląda się i ktoś za nim idzie. To jest przywódca. Nie ten, co garduje i mówi, że jest przywódcą, a nikt za nim nie idzie, ale ten, kto za nim idzie. Staniesz się przywódcą. Bo niektórzy chcą tylko przywódcami być, a nikt za nimi nie stoi. Staniesz się przywódcą, jak będziesz tak postępować, że staniesz się przykładem dla ludzi i ludzie za tobą pójdą. To jest Królestwo Niebios. Amen? Amen. I niech cię Bóg błogosławi.